Rozpocznijmy od samych konsultacji sześciodniowych. Ten czas wywoływał od samego początku najwięcej chyba wątpliwości. Jak panowie tłumaczą ten pośpiech, to może od Piotra Trudnowskiego rozpoczniemy.
To największy problem polega na tym, że jest to akurat ustawa, która dotyczy również konsultacji publicznych. To znaczy jest to pierwszy projekt aktu prawnego rangi ustawowej, który wprowadza do polskiego porządku prawnego konsultacje publiczne jako takie. One dotychczas w polskim systemie prawnym funkcjonują na poziomie regulaminu Rady Ministrów, czyli jakby w innej hierarchii aktów prawnych, to jest w pewnym sensie podniesienie tej instytucji konsultacji publicznych do wyższej rangi. No i tenże regulamin, czyli to prawo, które dzisiaj obowiązuje, mówi o tym, że projekt ustawy powinien być konsultowany co najmniej 21 dni. Można ten termin skracać, natomiast takie zalecenia do tego, w jaki sposób prowadzić konsultacje publiczne, również przyjęte przez rząd, wskazują, że jeżeli taki proces trwa mniej niż 7 dni, to w ogóle nie wolno tego nazywać konsultacjami publicznymi. No a w przypadku aktu prawnego, który te kwestie ma regulować, właśnie tak się stało, że ten czas skrócono w sposób absolutnie niezrozumiały. I myślę, że to jest pierwszy taki błąd założycielski tego projektu i największy problem i wielka szkoda, że projektodawcy nie chcą dać się przekonać, żeby ten czas przedłużyć. Również z tego powodu, że na poniedziałkowym spotkaniu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów okazało się, że pan minister Wąsik, który jest takim, można powiedzieć, gospodarzem tego projektu, zastępca Mariusza Kamińskiego, ogólnie był bardzo zadowolony z tych uwag, które w ciągu 6 dni spłynęły i bardzo wiele od organizacji, od obywateli i bardzo wiele z nich przyjął. Trudno zrozumieć, dlaczego skoro w ciągu 6 dni organizacje i obywatele zaproponowali bardzo dużo dobrych zmian, które projektodawca popiera i chce przyjąć do swojego projektu, zrobić z nich własne, no to dlaczego nie chciałby tego czasu wydłużyć, no bo w 3 razy dłuższym czasie moglibyśmy mieć 3 razy lepszy projekt.
Od razu zapytajmy, czy ten projekt został dobrze przedyskutowany mimo tych 6 dni. Przemysław Żak?
On na razie jest, można powiedzieć, po pierwszej rundzie, która została zrobiona w sposób troszeczkę faulujący obie strony tak naprawdę, przy założeniu, że obie strony mają dobrą wiarę i chcą przyczynić się do jak najlepszego projektu. Sens spotkania byłby wtedy, gdyby albo to było przed złożeniem pisemnych uwag, albo po tym, jak pisemne uwagi zostały przeanalizowane, jest raport z konsultacji, jest nowy projekt na podstawie tych uwag pisemnych i wtedy robimy dyskusję. Za to zrobienie go 2 dni po tym, jak skończył się termin na zgłaszanie uwag, no spowodowało, że to się zrobiło z tego dość takie chaotyczne i w dodatku niestety podobno nie nagrywane przez KPRM wysłuchanie publiczne.
Co dostaniemy po tym wysłuchaniu publicznym, po tych 6 dniach konsultacji? Bartosz Kwiatkowski.
Około 100 organizacji, czy 100 podmiotów złożyło swoje uwagi. Bardzo wiele tych uwag, liczy kilkanaście, nawet więcej stron. Do tych uwag dołączano często załączniki. Na pewno nikt jeszcze nie zdążył z tymi uwagami się zapoznać. No bądźmy poważni, jeżeli przesłaliśmy je do północy, większość z nas przesłało je za 2:12 tak naprawdę w piątek. O 11:00 w poniedziałek się spotkaliśmy, więc na pewno pracownicy KPRM-u się z nimi nie zapoznali. Czy wyciągną jakiekolwiek wnioski z tych uwag? No po tym spotkaniu poniedziałkowym, gdzie szereg osób z nas powtarzało swoje uwagi tak naprawdę, czy jeszcze raz zwracało uwagę na te najważniejsze kwestie poruszone w opiniach. Z reguły stanowisko pana ministra było jednoznaczne, to znaczy nie da się, może innym razem, wprowadźmy teraz te regulacje, które proponujemy w swoiście na próbę, może zadziałają, więc ja niestety tutaj nie jestem optymistą i w tych obszarach, które mnie najbardziej interesują, czyli choćby w zakresie regulacji lobbingu, no nadziei na poprawę tego projektu niestety nie widzę.
To o lobbingu za moment. Rozpocznijmy od tego, co prawdopodobnie się zmieni. Mówimy prawdopodobnie, bo na razie to jest obietnica, nie wiadomo, czy należy ją traktować jako pewnik. Chodzi o to, że ustawodawca rezygnuje z możliwości odmowy udzielania informacji, jeśli to żądanie ma charakter uporczywy. Przemysław Żak.
To jest akurat dobra informacja, ona była podana zaraz na początku spotkania w poniedziałek, że w wyniku zgłoszonych uwag zarówno kwestia uporczywości jest wycofana z projektu, jak również kwestia uzależnienia udostępniania informacji od wniesienia opłaty. Kwestie legislacyjne dotyczące dostępu do informacji publicznej, mnóstwo uwag związanych z czystą techniką, redakcją tekstu, który można wrażenie mieć, że był pisany jednak nie przez 10 miesięcy, tylko troszeczkę na kolanie, to te kwestie były pominięte na spotkaniu. Jeśli chodzi o kwestie, które się pojawiły pozytywne, moim zdaniem akurat, to jest pomysł tego, żeby jednak zdefiniować informację przetworzoną w ramach ustawy. Oczywiście tutaj jest mnóstwo zastrzeżeń, to znaczy, że powinna ta definicja obejmować również kwestię nakładu pracy, żeby za chwilę się nie okazało, że informacją przetworzoną są również informacje, których wytworzenie wymaga nakładu pracy. jak i kwestia tego, jak zbudować przesłankę dostępu do takiej informacji, bo aktualnie jest to szczególna istotność dla interesu publicznego, co jest takim never ending story, nikt tego nie widział, fajnie brzmi. Za to, jeśli to zostanie sensownie ubrane, to będzie bardzo fajna zmiana. Fajną zmianą jest rejestr umów, który będzie wprowadzony jako obowiązkowy. Ciekawą rzeczą jest to, że wprowadza się obowiązek podawania informacji o wydatkach dokonywanych przez osoby pełniące funkcje publiczne przy użyciu kart płatniczych do podawania obowiązkowo tej informacji w biuletynie informacji publicznej. To wynika wprost z tego projektu. Brakuje tylko do uzupełnienia tej korony wprowadzenia obowiązkowego rejestru wydatków tzw. zamówień bagatelnych, czyli tych, które są nieobjęte ustawą o zamówieniach publicznych. Przypomnijmy, że to jest do 30 tysięcy euro wartości takiego zamówienia, więc to są spore pieniądze.
O tym, że to jest no trochę tak byle jak napisany projekt, pisał już Piotr Trudnowski. O samych sygnalistów zapytajmy, bo kwestia sygnalistów też rzeczywiście budziła i budzi sporo kontrowersji. Status sygnalisty nadawany przez śledczych, co z pracownikiem, który zgłosi, nie dostanie ochrony. Takich pytań jest znacznie więcej. Piotr Trudnowski.
Problem z tymi konsultacjami i tymi punktami również, które zostały uwzględnione, a propos tego, o czym mówił Przemek, polega też na tym, że niestety ta fala tych konsultacji polegała głównie na tym, że projektodawca przyszedł i powiedział, wycofuje się z najgorszych pomysłów, które zawarliśmy w tym projekcie. I to jest w ogóle bardzo dobra metafora tego, w jaki sposób obywatele mogą brać udział w procesie stanowienia prawa w Polsce, ponieważ tak to w praktyce wygląda, że obywatel jest w stanie wpłynąć na decyzję władz, jeżeli ta decyzja jest skandaliczna, a obywatel zacznie krzyczeć, tupać nogą, kłaść się rejtanem i mówić absolutna zła zmiana, skandal, źle, nic dobrego z tego nie wyniknie, robić awanturę medialną, bić w dzwony, to wtedy jest szansa, że faktycznie z jakiegoś złego pomysłu władze publiczne się wycofają. Tylko, że problem polega na tym, że idea konsultacji publicznych polega na tym, nie żeby kasować najgorsze pomysły, tylko na tym, żeby ze współpracy z obywatelami, organizacjami, które się tym zajmują, ekspertami, tworzyć dobre pomysły. No i tutaj mamy taki klasyczny problem. Z jednej strony sygnaliści to jest instytucja potrzebna. Przypomnijmy, mówimy o takiej instytucji osób, które funkcjonując w ramach jakiejś instytucji, firmy, organizacji, są w niej zatrudnione, mają wiedzę na temat możliwości istnienia tam pewnego rodzaju nieprawidłowości. Na przykład nieprawidłowości związanych z korupcją, na przykład nieprawidłowości innego rodzaju, związanych na przykład, nie wiem, z nieprzestrzeganiem procedur BHP, tak? I tego, że jest ryzyko, że dojdzie do jakiejś tragedii w jakimś zakładzie pracy na przykład. To jest taka instytucja, o której od dawna mówiły organizacje pozarządowe w Polsce, przede wszystkim Fundacja Batorego, że potrzebujemy ochrony prawnej dla takich osób, które coś takiego robią, po to, żeby one po pierwsze nie były traktowane jako donosiciele, a po drugie, żeby ten pracodawca nie mógł ich prześladować po tym, jak doniosły o nieprawidłowościach komukolwiek, przełożony czy pracodawca. Tutaj jest ten moment, do którego się zgadzamy mniej więcej, wszyscy się zgadzamy z projektodawcą, to znaczy dobrze, żeby taka instytucja w polskim systemie prawnym się pojawiła. Tylko, że w tym projekcie ona się tak naprawdę sprowadza stricte do działań korupcyjnych. Po drugie, chodzi właśnie o sytuację, w której to prokurator nadaje taki status. Natomiast wszystkie instytucje w Polsce zwracały uwagę, że sama prokuratura nie wystarczy. Znaczy potrzeba szerszego uwzględnienia tego rodzaju problemów i że on się musi zaczynać w tym miejscu pracy. To znaczy pierwszym punktem tego kontaktu sygnalisty jest kontakt być może z obejściem przełożonego jakiejś innej instytucji, jakiejś procedury wewnętrznej w ramach firmy i to tam ta ochrona przede wszystkim powinna być zapewniona. W sytuacji, kiedy mamy do czynienia tak naprawdę z decyzją prokuratora i takim działaniem obywatela, który pójdzie, przekaże jakieś informacje, prokurator zdecyduje, przekazał albo nie przekazał. Jeżeli prokuratura uzna, że nie, to znaczy, że żadnej ochrony taka osoba nie ma, no to znaczy, że tak naprawdę nie będziemy mieli takiej realnej ochrony sygnalistów, której potrzebujemy. Oczywiście samo pojawienie się sygnalisty w polskim systemie prawnym jest dobrym kierunkiem, bo pewnie będzie pozwalało na to, żeby taką bardziej kompleksową regulację przygotować, choć z drugiej strony sami z doświadczenia doskonale wiemy, że kiedy różnego rodzaju instytucje pojawiają się w systemie prawnym, no to potem bardzo trudno jest stworzyć naprawdę dobrą regulację, no bo rządzący mówią, ale o co wam chodzi? Jakie regulacje sygnalistów, skoro żeśmy wprowadzili? A co z tego, że wprowadziliście 10% tego, co jest potrzebne. No nieważne, hasło pod tytułem sygnaliści odfajkowane zostaje, no niestety, w głowach wyborców, w głowach dziennikarzy, w głowach innych polityków.
No to kwestia lobbingu. Bartosz Kwiatkowski.
Czyli z lobbingiem rzeczywiście jest tutaj problem i tu od samego początku mówimy, że ta ustawa gdzieś w tle, czy gdzieś wśród swoich celów wymienia walkę z korupcją i chyba wszystkie te tematy, które zostały w niej uregulowane, czy dostęp do informacji publicznej, czy właśnie działalność lobbingowa, czy rejestr umów, czy w końcu sygnaliści, są wiązani z przeciwdziałaniem korupcji. No, Natomiast te tematy tak naprawdę w pierwszym rzędzie z korupcją niewiele wspólnego mają. Oczywiście każdy obszar życia publicznego może się wiązać z korupcją. No i tu dochodzi do, znowuż do pomieszania pojęć lobbying równa się korupcja, musimy coś z tym zrobić. Więc pierwsza, najgorsza rzecz, jaką tutaj wprowadzamy w tej nowej ustawie, bo mamy ustawę lobbyingową jako jeden z nielicznych krajów w Europie obecnie, natomiast niestety zaletą tej obowiązującej ustawy jest wyłącznie to, że ona jest. Jest to jedno z najgorszych rozwiązań regulacji lobbyingu na świecie. No i teraz tak naprawdę pogarszamy jeszcze bardziej tę regulację. To znaczy przede wszystkim wycinamy sobie z definicji lobbyingu wszystko to, co się dzieje w procesie legislacyjnym przed jego formalnym rozpoczęciem. To znaczy dzisiaj, jeżeli ktoś przyjdzie do ministra finansów z gotowym projektem ustawy, go przedłoży, teoretycznie się o tym dowiemy. Na gruncie nowej ustawy tego typu działanie nie będzie lobbyingiem, czyli nic na ten temat nie będziemy wiedzieć. Co więcej, wycinamy tak naprawdę jedne z najważniejszych organów stanowiących, czy biorących udział w stanowieniu prawa spoza kontroli lobbyingowej, czyli nie mamy prezydenta objętego tą ustawą, nie mamy Trybunału Konstytucyjnego objętego tą ustawą, nie mamy objętych organów centralnych, takich jak Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji czy Narodowy Bank Polski. Kolejna kwestia, mamy fatalnie zdefiniowanych lobbystów zawodowych, czyli obejmujemy tą definicją wyłącznie te osoby, które działają w interesie osób trzecich za wynagrodzeniem i w dodatku jeszcze na podstawie umów cywilnoprawnych, czyli ktokolwiek zatrudniony przez dany podmiot, no weźmy na to na przykład spółki Skarbu Państwa, które lobbują w Polsce w bardzo dużej skali, zatrudniają sobie lobbystę na umowę o pracę. Taki lobbysta działa zupełnie poza kontrolą przewidzianą dla lobbystów zawodowych.
Czas na podsumowanie. W jakim jesteśmy miejscu? Piotr Trudnowski mówił tak, mogło być fatalnie, ale obywatele zaczęli tupać nogami. Jest teraz tylko źle?
Ja myślę, że jesteśmy w tej chwili w takiej sytuacji, kiedy najgorsze propozycje zostały wycofane. Teoretycznie mamy cały czas pomysł na regulację w potrzebnym kierunku. Ja akurat nie do końca się zgadzam z kolegami i uważam, że taka jedna ustawa, która byłaby konstytucją przejrzystości życia publicznego, jest potrzebna, tylko że taka ustawa powinna być procedowana bardzo długo, w bardzo szerokich konsultacjach. Zupełnie poważnie uważam, że taki projekt powinien powstawać 2 lata, tak żeby miał bardzo szerokie poparcie społeczne. Obawiam się, niestety patrząc teraz na ten projekt, że jest tam jedna bomba z takim opóźnionym zapłonem, to znaczy rozdział dotyczący kwestii bliskich lobbyingowi, o którym rozmawialiśmy, czyli ten rozdział dotyczący jawności w procesie stanowienia prawa. Wprowadzenie tam konsultacji publicznych i uzgodnień bez definicji, bez określonych terminów i bez uszczegółowienia jakiegokolwiek na bardzo ogólnym poziomie może w praktyce oznaczać, że przepisy tej ustawy zastąpią to, co dzisiaj mamy w regulaminie rządu i w praktyce tak niejako po cichu i tylnymi drzwiami tak naprawdę rządzący wycofają się z tych zdobyczy procesu konsultacyjnego, który mamy, czyli to, że jeżeli ktoś chce prowadzić konsultacje krócej niż te 21 dni, to przynajmniej musi się z tego wytłumaczyć. I tego się najbardziej obawiam, że to jest taka rzecz, na którą dzisiaj dotychczas nie mogliśmy zwracać specjalnej uwagi, bo były w tym projekcie gorsze rzeczy, bardziej ewidentne, ale niestety być może takich pułapek, z którymi nie do końca wiadomo, co zrobić, z którymi nie wiadomo do końca, czy projektodawcy mają świadomość ich tam istnienia, jest dużo więcej, a przewidziana procedura prac nad tym projektem nie daje przestrzeni na to, żeby je poprawić.
Przemysław Żak?
Można mówić rzeczywiście o jednej ustawie o przejrzystości pod tymi warunkami, o których mówił Piotr, czyli bardzo, bardzo poważnych konsultacjach i pracy nad ustawą, która rzeczywiście powinna trwać dużo dłużej. Ja bym nie strzelał może 2 lata, no ale na pewno nie 2 tygodnie, czy taki krótki okres czasu, jak w tej chwili się przedstawia. W tej chwili przede wszystkim jakby przeczytać, dobrze się wczytać w tą ustawę. Ja nie oceniam, czy to dobrze, czy źle. Największym beneficjentem, który ma najlepiej uregulowane kwestie tego projektu, to są służby, które dostaną dużo więcej informacji, mają lepszą kontrolę nad obiegiem tej informacji i mogą więcej z tymi rzeczami robić. Mają większe narzędzia rzeczywiście do działań antykorupcyjnych, nie oceniając, czy to są dobre rozwiązania, czy złe. Chociażby w temacie sygnalistów, który był przed chwilą omawiany, a o którym tutaj nie wspomnieliśmy, że tam rozciągnięto pojęcie sygnalisty na przedsiębiorców, czyli partnerzy biznesowi, którzy mogą być traktowani jako sygnaliści. No z perspektywy whistleblowingu, no to nie do końca o to chodziło. Ja bym zwrócił uwagę też na NGOsy, które z perspektywy udziału w procesie legislacyjnym mają nieuregulowaną sytuację. Być może będą obciążone rzeczywiście tymi obowiązkami zgłoszeniowymi. Również na poziomie prac parlamentarnych, niezależnie od tego, czy na poziomie rządowym były konsultacje publiczne ogłaszane, czy nie. W końcu to, o czym wspomniał też Piotr, jeśli chodzi o regulamin pracy Rady Ministrów. Zauważmy, że tutaj konsultacje publiczne i przesłanki niby obowiązkowego wszczęcia konsultacji publicznych nie są obarczone obowiązkiem, którym są obarczone w regulaminie pracy Rady Ministrów. To znaczy obowiązek sporządzenia uzasadnienia, dlaczego my tych konsultacji nie będziemy robić. Po tych zmianach można powiedzieć, że poszło w lepszą stronę, jeśli chodzi o sam projekt, ale poszło w trochę taką stronę, że jest mniej zmieniane. Mówię oprócz tych kart, o których wspominałem i rejestru umów. Za to wciąż jest kilka takich punktów, czy to zakres obowiązkowych informacji w biuletynie informacji publicznej, czy to w zakresie zakresie tak zwanych ograniczeń od ograniczeń, czyli wyłączenia pewnych wyjątków w udostępnianiu informacji publicznych, tam jest kilka błędów, które nie wiadomo, czy są kwestią celową, czy kwestią po prostu redakcji tekstu, którą trzeba zmienić, ale jeśli się tego nie dopilnuje, no to będzie duży problem później w praktyce stosowania prawa.
Bartosz Kwiatkowski na koniec.
Ja chciałbym podsumować w ten sposób, że na przykładzie rejestru umów ta ustawa jest ustawą bardzo wadliwą, to znaczy zawiera kiepskie pomysły, które prawdopodobnie wejdą w życie i będziemy sprawdzać, czy działają. My już dzisiaj jako eksperci wiedzą, że one działać nie będą i zamiast korzystać z doświadczeń innych, choćby z doświadczeń tutaj w zakresie rejestru umów czeskich i słowackich. Dwa te państwa wprowadziły rejestry umów, wprowadziły te rejestry centralne, to znaczy tam są umowy wszystkie zagregowane w jednym miejscu. U nas się proponuje rozsianie ich po prawdopodobnie kilkunastu tysiącach, a może i więcej BIP-ów. Tam umowy są skanowane. U nas się proponuje wyłącznie pokazanie w formie tabeli pewnych danych z tych umów. Nie poznamy się z ich treścią. W końcu tam się wprowadziło taki warunek zawieszający dla wykonania umowy, dopóki ona w rejestrze się nie znajdzie, nie może być wykonywana. Czy mamy pewną gwarancję, że jeżeli umowa nie jest jawna, no to nie wydamy ani złotówki ze środków publicznych. U nas tego warunku również się nie wprowadza. Więc tak naprawdę wprowadzamy pewną protezę, liczymy na to, że będzie to działać. Pewnie będzie tak jak z ustawą lobbingową, która od 11 lat nie działa. Dzisiaj zmieniamy jeszcze na gorsze. No dla mnie te zmiany to są po prostu zmiany niby, na niby i zmiany na próbę. Będzie trzeba jeszcze raz to nowelizować.
To tyle z Krakowa. Bartosz Kwiatkowski, Fundacja Frank Bold. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
I Przemysław Żak, Fundacja Stańczyka.
Dziękuję państwu.
A z warszawskiego studia Piotr Trudnowski, Klub Jagielloński. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.